Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
A History of Money and Banking in the United States, The Colonial Era to World War II, to obszerna praca z zakresu historii gospodarczej, napisana przez Murraya N.
Rothbarga i wydana pośmiertnie na podstawie pozostawionych rękopisów. Książka obejmuje około 300 lat dziejów amerykańskiego pieniądza. Od walut kolonialnych i wczesnej bankowości, po system rezerwy federalnej, wielki kryzys oraz przemiany okresu międzywojennego. Nie jest to jednak neutralna kronika instytucji. Rothbard świadomie interpretuje wydarzenia przez pryzmat austriackiej teorii pieniądza i cyklu koniunkturalnego. Jego główna teza brzmi, że inflacja, przywileje bankowe, zawieszanie wymienialności banknotów i rosnąca centralizacja kontroli nad kredytem były podstawowymi źródłami powtarzających się kryzysów. Autor łączy historię decyzji politycznych z analizą interesów grup gospodarczych, które na nich korzystały. Celem książki jest podważenie popularnego poglądu, że stabilność finansową zapewnia przede wszystkim silniejsza ingerencja państwa. To wymagające, wyraźnie polemiczne studium, które proponuje spójną, wolnorynkową interpretację historii gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pieniądz kolonialny jako źródło trwałego problemu inflacji Rothbard rozpoczyna od okresu kolonialnego, ponieważ właśnie wtedy, jego zdaniem, utrwalił się amerykański mechanizm politycznego psucia pieniądza. Analizuje funkcjonowanie pieniądza towarowego, zagranicznych monet oraz papierowych emisji poszczególnych kolonii. Kluczowe nie jest dla niego samo zróżnicowanie walut, lecz fakt, że władze publiczne mogły finansować wydatki przez tworzenie papierowych środków płatniczych, których wartość nie była trwale zabezpieczona kruszcem. Taka emisja początkowo ułatwiała płatności i zasilała budżet, ale zarazem przenosiła koszt na posiadaczy pieniądza poprzez wzrost cen i spadek siły nabywczej. Autor zwraca uwagę, że ustawowy nakaz przyjmowania określonych banknotów nie usuwał ekonomicznego problemu ich jakości. Jeśli uczestnicy rynku spodziewają się nadmiernej emisji, dyskontują ryzyko, żądają wyższych cen albo uciekają do bardziej wiarygodnych środków przechowywania wartości. W ten sposób formalna decyzja legislacyjna nie jest w stanie zapewnić pieniądzowi zaufania. Ten wczesny okres ustanawia wzorzec ważny dla całej książki. Władza otrzymuje krótkoterminową korzyść z ekspansji pieniężnej, podczas gdy jej długofalowe koszty rozpraszają się w gospodarce. Rothbard traktuje więc dzieje kolonialne nie jako techniczny prolog, lecz jako początek konfliktu między rynkową dyscypliną pieniądza a fiskalnymi potrzebami państwa. Po drugie, wojnie zawieszenie płatności i polityczne finansowanie wydatków, jednym z najbardziej konsekwentnie rozwijanych wątków książki, jest związek między wojną a zmianami monetarnymi. Rothbard argumentuje, że wielkie wydatki wojenne tworzyły silną presję, aby rządy i banki odchodziły od pełnej wymienialności zobowiązań na złoto lub srebro. Gdy banki nie muszą natychmiast wypłacać kruszcu na żądanie, mogą rozszerzać emisję banknotów i kredytu dalej, niż pozwalałyby na to normalne warunki rynkowe. Dla autora nie jest to jedynie administracyjna procedura kryzysowa, ale naruszenie umów z posiadaczami pieniądza. W tej perspektywie wojna nie tylko zwiększa dług publiczny. Zmienia również reguły gry w bankowości, ponieważ państwo poszukuje instytucji zdolnych do kredytowania jego potrzeb. Rothbard pokazuje, że takie rozwiązania bywają przedstawiane jako konieczne dla obrony kraju lub stabilności systemu, lecz po zakończeniu konfliktu często pozostawiają po sobie wyższy poziom zadłużenia, inflację i silniejsze powiązania między sektorem finansowym a polityką. Analiza jest istotna także poza historią USA. Uczy odróżniać nominalną wartość pieniądza od jego faktycznej wiarygodności oraz pytać, kto ponosi konsekwencje nadzwyczajnych decyzji monetarnych. Autor nie twierdzi, że wojna automatycznie wyjaśnia każdy kryzys, ale traktuje ją jako powtarzający się bodziec do instytucjonalnego osłabiania ograniczeń nakładanych na emisję pieniądza. Po trzecie, spór o banki centralne przed powstaniem rezerwy federalnej. Znaczną część narracji zajmuje historia amerykańskich sporów o centralizację bankowości przed utworzeniem rezerwy federalnej w 1913 roku. Rothbard omawia pierwsze i drugie banki Stanów Zjednoczonych, późniejsze systemy bankowe oraz konflikty wokół przywilejów emisyjnych.
odrzuca prostą opowieść, według której bank centralny jest naturalnym, technicznym rozwiązaniem problemu niestabilności.
Z jego punktu widzenia instytucje centralne powstawały także dlatego, że dawały państwu wygodniejszy dostęp do kredytu, a wybranym bankom zapewniały uprzywilejowaną pozycję.
Szczególnie ważne jest rozumowanie dotyczące pokusy ekspansji kredytowej.
Bank działający w konkurencyjnym otoczeniu musi liczyć się z odpływem rezerw, gdy klienci i inne banki zgłaszają roszczenia do gotówki.
Centralizacja może osłabić tę dyscyplinę, ponieważ umożliwia wspólne zarządzanie rezerwami i zapewnia mechanizmy wsparcia w momentach napięcia.
Rothbard interpretuje to jako przesunięcie ryzyka z konkretnych instytucji na cały system, a nie jako jego usunięcie.
Warto odczytywać ten fragment jako argument historyczno-instytucjonalny, a nie wyłącznie atak na pojedynczą organizację.
Autor pyta, jakie bodźce tworzy konstrukcja systemu i jakie interesy wspierają jej utrzymanie.
Czytelnik otrzymuje dzięki temu kontrast wobec podręcznikowych ujęć, które opisują rozwój bankowości głównie jako liniowy postęp ku większej stabilności. Po czwarte,
Rezerwa Federalna i Austriaka interpretacja cyklu koniunkturalnego, Rothbard przedstawia powstanie Rezerwy Federalnej jako punkt zwrotny w dziejach amerykańskiego pieniądza.
Według jego interpretacji nowy system nie zakończył problemu panik bankowych, lecz stworzył warunki do bardziej skoordynowanej ekspansji kredytu.
Autor korzysta tu z Austriaki teorii cyklu koniunkturalnego.
Według tej perspektywy kredyt tworzony ponad dobrowolne oszczędności może obniżać rynkowe stopy procentowe i zachęcać do inwestycji, które w dłuższym czasie okazują się nie do utrzymania. Późniejsze załamanie nie jest wtedy niezrozumiałą awarią rynku, ale korektą wcześniejszych błędów inwestycyjnych.
W odniesieniu do lat 20. Rothbard podkreśla znaczenie polityki kredytowej, międzynarodowych powiązań złota oraz współpracy banków centralnych.
Jego ocena różni się od interpretacji, które widzą ten okres przede wszystkim jako zwyczajny, zdrowy wzrost zakończony nagłym załamaniem.
Nie oznacza to, że książka sprowadza wielki kryzys do jednej decyzji lub jednej osoby. Jej metoda polega raczej na śledzeniu, jak polityka pieniężna, struktura bankowa i oczekiwania inwestorów współdziałały w czasie.
Ta część wymaga od czytelnika rozróżnienia między opisem faktów a teorią ich przyczyn. Rothbard przedstawia stanowisko zdecydowane i kontrowersyjne, ale właśnie dzięki temu jasno ujawnia założenia sporu o to, czy bank centralny stabilizuje gospodarkę, czy też może wzmacniać wahania koniunktury. Na koniec wielki kryzys.
Nowy ład i krytyka odejścia od złota. Ostatnie partie książki obejmują wielki kryzys, politykę nowego ładu oraz rozpad wcześniejszych zasad międzynarodowego ładu walutowego.
Rothbard nie przyjmuje popularnego założenia, że pogłębiona interwencja rządowa była jednoznaczną odpowiedzią naprawczą na kryzys.
Analizuje regulacje bankowe, politykę monetarną i ograniczenia związane ze złotem jako elementy szerszego procesu wzmacniania roli państwa w finansach.
W jego ujęciu działania nadzwyczajne mogły łagodzić niektóre natychmiastowe napięcia, lecz zarazem utrwalały niepewność. Przekształcały zasady własności i ograniczały mechanizmy rynkowej korekty. Centralne miejsce zajmuje krytyka odejścia od klasycznie rozumianego standardu złota.
Rothbard nie opisuje złota jako magicznej gwarancji braku kryzysów.
Traktuje je przede wszystkim jako zewnętrzne ograniczenie dla rządów i banków, które utrudnia finansowanie wydatków przez emisję pieniądza.
Gdy ograniczenie to zostaje osłabione, decyzje monetarne stają się w większym stopniu zależne od bieżących celów politycznych. Ta część ma także wymiar metodologiczny.
Autor stara się pokazać, że instytucje oceniane jako stabilizujące należy badać pod kątem ich skutków ubocznych, rozkładu korzyści oraz długoterminowych zachęt.
Czytelnik nie musi podzielać jego obrony złota, aby dostrzec wartość pytania o granice uznaniowej polityki pieniężnej i ocenę interwencji podejmowanych podczas kryzysu.
Podsumowując, książka Rothbarda będzie najbardziej wartościowa dla osób zainteresowanych historią gospodarczą Stanów Zjednoczonych, bankowością centralną, standardem złota i sporami o źródła kryzysów finansowych. Skorzystają z niej studenci ekonomii i historii.
Czytelnicy śledzący debatę o Rezerwie Federalnej oraz osoby chcące poznać austriacką interpretację wydarzeń, które często przedstawia się z perspektywy bardziej mainstreamowej.
Nie jest to pozycja dla kogoś, kto oczekuje krótkiego, bezstronnego podręcznika.
Rothbard formułuje silne oceny i konsekwentnie łączy fakty historyczne z normatywną obroną wolnego rynku oraz twardych ograniczeń emisji pieniądza. Jej korzyść intelektualna polega na tym, że zmusza do patrzenia na pieniądz nie jako na neutralne narzędzie techniczne, lecz jako na instytucję ukształtowaną przez prawo.
Interesy polityczne, wojny i przywileje bankowe. Uczy też zadawać konkretne pytania. Kto zyskuje na ekspansji kredytu? Kto ponosi koszt inflacji? I czy doraźne ratowanie systemu nie zmienia zasad w sposób trwały? Na tle podobnych historii amerykańskiej bankowości wyróżnia ją szeroki zakres czasowy, narracja skupiona na instytucjonalnych bodźcach oraz jawne zastosowanie teorii austriackiej. To nie znaczy, że jej wnioski są bezdyskusyjne. Przeciwnie, lektura zyskuje najwięcej, gdy porównuje się ją z innymi ujęciami historii pieniądza. Nawet krytyczny czytelnik otrzymuje dobrze rozpoznawalną, logicznie uporządkowaną alternatywę wobec dominujących wyjaśnień roli państwa i banku centralnego.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Murray and Rothbard, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.